studiu goście Janusz Wróbel i Joanna Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałam dzisiaj porozmawiać, ponieważ niedawno obchodziliśmy, zaledwie kilka dni temu, równą rocznicę 79 lat od wysiedlenia mieszkańców osiedla Montfiła. Czy to było takie największe wysiedlenie tutaj w okresie wojny mieszkańców z ich mieszkań?
Jeżeli chodzi o taką jednorazową akcję przeprowadzoną na mieszkańcach narodowości polskiej, bo oczywiście odrębną sytuację tutaj stanowi wysiedlanie Żydów z mieszkań, przesiedlanie ich do getta, to z pewnością tak. Była to jednorazowa akcja, która objęła, szacujemy, około 4,5 tysiąca mieszkańców osiedla imienia Montfiła Mireckiego, a więc była największą jednorazową akcją.
Akcja była zaplanowana wcześniej.
Tak, akcja ta była przygotowana, zresztą poprzedziły ją dwa wcześniejsze mniejsze wysiedlenia kilkunastu rodzin. Jedno miało miejsce 11 grudnia 1939 roku, a drugie w noc sylwestrową, czyli 31 grudnia tego roku. I to one już stanowiły pewną taką zapowiedź mających nastąpić wydarzeń. Natomiast ze wspomnień osób wysiedlanych wynika, że jednak mieszkańcy nie dawali wiary temu, że ta akcja mogłaby być szerzej zakrojona, że mogłoby dojść do wysiedlenia wszystkich. Stąd większość z nich nie była do tego przygotowana i właściwie dla mieszkańców było to zaskoczenie i sytuacja niespodziewana, co jeszcze pogorszyło możliwość zabrania rzeczy rozsądnego, jakiegoś przemyślanego, tego, co trzeba zabrać ze sobą w takiej sytuacji.
A jak to się wszystko odbyło? Wspomniała pani, że to wysiedlenie było zaskoczeniem dla mieszkańców.
Całość wydarzeń nastąpiła w wieczorem. To był niedzielny wieczór, z niedzieli na poniedziałek, z 14 na 15 stycznia 1940 roku. Około godziny 21 policja niemiecka wraz ze służbami pomocniczymi otoczyła kordonem teren osiedla. Do mieszkań poszczególnych wchodzili funkcjonariusze policji, najczęściej w towarzystwie łódzkich Volksdeutschów albo kogoś, kto tłumaczył mieszkańcom na język polski wydawane komendy. Mieszkańcy dostawali to różnorodnie było, od 15 minut do pół godziny. W zasadzie zależało to od funkcjonariusza, który wszedł i powiedział, ile mają czasu. Tak czy inaczej, był to czas bardzo krótki. Informacja, jaką uzyskiwali, była taka, że mają się zapakować, zebrać swój dobytek i że zostają przesiedleni do innego miejsca, a więc nie wiedzieli, gdzie jadą, czego będą ze sobą potrzebowali. Mogli zabrać ze sobą na osobę dorosłą 25 kg bagażu, na dziecko o połowę tej wagi, z tym, że nie mogły być to przedmioty ciężkie, dużego gabarytu, nie mogły być to na przykład jakieś wózki, na których można by ten dobytek ciągnąć, co oczywiście utrudniało dodatkowo możliwość zabrania ze sobą rzeczy. Zabierano najczęściej ubrania. Nie wolno też było zabierać kosztowności, które miały pozostać na miejscu i miały zostać przejęte przez Niemców.
Było jakieś miejsce zbiórki, w którym byli ci wszyscy ludzie zgrupowani? Czy był jakiś transport?
Kobiety, osoby starsze, dzieci samochodami przewożono do obozu przesiedleńczego przy ulicy Łąkowej. Mężczyzn doprowadzono tam pieszo i na terenie obozu oni byli rejestrowani, ponownie rewidowani często i tam oczekiwali. Ten czas oczekiwania we wspomnieniach szacowane jest na kilka tygodni, około 4. I później stamtąd transportami, sukcesywnie pociągami byli wywożeni na teren Generalnego Gubernatorstwa, a więc poza granicę ówczesnej III Rzeszy.
Pani też wspomina o tych ustnych przekazach, bo zdaje się, że jest sporo relacji tak z tego, co się wtedy działo.
Są wspomnienia oczywiście osób, które tego doświadczyły. Najczęściej wtedy były one dziećmi i już po wojnie spokojnie spisywały te swoje doświadczenia, wspomnienia z tego okresu. Najczęściej przewija się w nich właśnie ten pośpiech, strach, niepewność tego, co ma ich spotkać. Wiadomo, że ta sytuacja była przerażająca dla mieszkańców, którym właściwie w nocy, bo godzina 21 zimą, to przecież już jest ciemno, zabierano z domów nieznane wtedy dla nich. A więc ta niepewność tej przyszłości i tego, co ma się z nimi stać, na pewno potęgowała cały ten chaos, który wokół był, ponieważ policjanci pod bronią, którzy pilnowali tego wychodzenia, ten pośpiech, który panował, więc myślę, że to jakby dodatkowo potęgowało ten niepokój, budziło stres.
Dlaczego Niemcy postanowili wysiedlić całe osiedle i dlaczego akurat to osiedle?
To osiedle było specyficzne w tym sensie, że zbudowane na przełomie lat 20. i 30. w okresie międzywojennym stanowiło taką enklawę osób o, powiedzielibyśmy, wyższym statusie społecznym. Mieszkało na tym osiedlu wielu ludzi kultury, ale także wojskowych, kolejarzy, policjantów, ludzi, którzy pracowali w administracji samorządowej, a więc stanowili taką elitę społeczną, która zdaniem Niemców mogła w przyszłości stanowić jakieś zagrożenie i mogła być takim inicjatorem jakiegoś działania, występowania przeciwko Niemcom, tworzenia jakiegoś oporu, i to z pewnością był jeden z elementów niezwykle istotny, który powodował, że ta część społeczeństwa została wskazana jako ta potencjalnie niebezpieczna, a dodatkowo oczywiście te mieszkania były dobrej jakości. Były to trzypiętrowe bloki skanalizowane, posiadające doprowadzone światło, gaz, co oczywiście nie było standardem w większości mieszkań łódzkich w tym okresie, a więc też były interesujące ze względu takiego komfortu mieszkania dla Niemców, którzy mieli być w tym miejscu osiedlani, w miejsce wyrzucanych stamtąd Polaków.
I rzeczywiście Niemcy zostali od razu tam osiedleni bardzo szybko, czy to się odbywało jakoś systematycznie?
Napływ Niemców w to miejsce był systematyczny, ponieważ oni byli sprowadzani z różnych miejsc, z głębi Rzeszy, ale również później z krajów nadbałtyckich na przykład, a więc w miarę zapotrzebowania na zasiedlanie tych pomieszczeń, one były oddawane Niemcom.
Panie profesorze, czym były te obozy przejściowe, które znajdowały się w Łodzi? Ile ich było?
Tych obozów było sporo, ich liczba ulegała zmianom. Największą rolę odgrywały w początkowym okresie okupacji, kiedy właśnie prowadzono tą zorganizowaną na wielką skalę akcję wysiedlenia Polaków z Łodzi, nie tylko zresztą z Łodzi, ale z całego regionu łódzkiego do generalnego gubernatorstwa. Pełniły rolę obozów przejściowych, gdzie dokonywano rejestracji tych osób, przy okazji rabując ich z mienia ruchomego, i następnie tych ludzi wyrzucano, przesiedlano do generalnego gubernatorstwa, czyli tej pozostałej części okupowanej Polski, bądź kierowano na przymusowe roboty w głąb Rzeszy Niemieckiej, tej starej Rzeszy w jej starych granicach. Te wysiedlenia do generalnego gubernatorstwa trwały w zasadzie na dużą skalę do 1941 roku, do momentu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. W tym okresie, ponieważ transport kolejowy, kołowy był całkowicie przeznaczony na cele wojskowe, Niemcy z tych wysiedleń zrezygnowali, zahamowali te wysiedlenia, a poza tym bardziej byli zainteresowani w wysiedleniach na przymusowe roboty w głąb Niemiec, aby zapełnić luki w siły roboczej niemieckiej na terenie Rzeszy. Warunki pobytu, życia w tych obozach były niezwykle trudne, nie tylko chodzi tu o prowizację, ale i warunki sanitarne. Były to przeważnie pofabryczne budynki, całkowicie nieprzystosowane do dłuższego przetrzymywania większej liczby osób cywilnych, a musimy pamiętać, że były tam nie tylko osoby o dobrym stanie zdrowia, dorosłe, ale również starcy, również dzieci, często niemowlęta. Tu koleżanka wspomniała o wysiedleniach z osiedla Montwiła Mireckiego. Tu warto chociażby jeszcze dodać, że to wysiedlenie odbyło się w niezwykle surowych warunkach atmosferycznych. Zima z 1939 roku na 1940 należała do jednej z najsurowszych w ogóle w dziejach Europy i oczywiście przeprowadzenie tego rodzaju akcji wiązało się również po prostu z wielkim ryzykiem zdrowotnym dla osób objętych tymi wysiedleniami.
Czyli mogło się zdarzyć tak, że niektórzy po prostu nie przeżywali również tych obozów właśnie tych przesiedleńczych?
Tak. Badania czy śledztwa prowadzone przez Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, potem Komisję Badania Zbrodni Niemieckich wykazały, że wiele osób właśnie straciło życie nie tylko na skutek tych fatalnych warunków sanitarnych, ale często na skutek terroru okupanta, bo często w tych podczas procedur wysiedleńczych, rejestracyjnych często dochodziło do pobić znajdujących się tam Polaków i to skutkowało często właśnie zgonami.
Po przesiedleniu, po dotarciu na miejsce nowego osiedlenia, osoby, które chore na przykład, które przeżyły to wysiedlenie, no na skutek całej tej sytuacji po prostu umierały tam na miejscu, co być może przy złym stanie zdrowia po prostu przyspieszało ten zgon. Gdyby pozostali w domach, może mieliby szansę dłuższego życia.
Czy przesiedlano potem już do Generalnej Guberni w jakieś konkretne miejsca, wskazując na przykład adresy, czy to też były całe jakieś tam osiedla, że ci ludzie byli, nie wiem, bardziej rozproszeni, czy właśnie w jedno miejsce przesiedlani?
Otóż właśnie nie, Niemcy w ogóle się nie przejmowali tym, co stanie się z wysiedlonymi ludźmi. Często wyrzucano ich po prostu na stacjach kolejowych w jakichś miejscowościach, na ogół większych, i tam pomocą dla tych ludzi zajmowała się miejscowa ludność polska, krewni często, ale również osoby zupełnie anonimowe, bądź też lokalne władze polskie, ponieważ w Generalnym Gubernatorstwie taka szczątkowa administracja składająca się z Polaków została zachowana na szczeblu gminnym, na szczeblu miejskim i właśnie na tych ludziach, na tych urzędnikach spoczął obowiązek pomocy rodakom w tym najtrudniejszym okresie. Istniały również organizacje o charakterze charytatywnym. Niemcy pozwalali na dalsze funkcjonowanie Polskiego Czerwonego Krzyża czy Rady Głównej Opiekuńczej, takiej organizacji właśnie pomocowej, charytatywnej, i one przyjmowały na swoje barki właśnie pomoc dla tych wysiedleńców, którym starano się zapewnić jakieś lokum, starano się również znaleźć im jakieś zatrudnienie, ale oczywiście warunki życia dla tych ludzi były niezwykle trudne, jeszcze trudniejsze niż Polaków na terenie GG.
Czy można powiedzieć, że te osoby, które zostały skierowane do pracy w Niemczech, to były osoby wyselekcjonowane, młode, silniejsze, czy na to raczej nie zwracano uwagi?
Początkowo Niemcy próbowali zachęcać do, powiedzmy w cudzysłowie, dobrowolnego wyjazdu w głąb Rzeszy, ponieważ wielu Polaków, także w Łodzi, straciło pracę, gdyż przemysł włókienniczy przestał praktycznie funkcjonować po wybuchu wojny, wobec tego ci bezrobotni ludzie pozbawieni środków do życia często sami zgłaszali się początkowo, zwłaszcza na wyjazd, zachęcani też obietnicami niemieckimi, że te warunki pracy, zarobku będą godziwe. Później okazało się oczywiście, że są to rzeczy zupełnie nierealne, nie dość, że ta praca miała charakter niewolniczy, długie godziny pracy, nie obowiązywało Polaków prawo pracy stosowane wobec ludności niemieckiej. Zarobki były po prostu symboliczne, a poza tym Polacy traktowani byli jako niewolnicy, musieli nosić w głębi Niemiec litery P, prawda, które były oznaką segregacji po prostu o charakterze rasowym. Dlatego też wielu Polaków, którzy znaleźli się nawet w początkowym okresie w głębi Niemiec, próbowało wrócić, uciec z tych przymusowych robót, ale oczywiście to wiązało się z ryzykiem represji niemieckich. To zbiegostwo było, czy uchylanie się od pracy było na tak wielką skalę, że Niemcy poczuli się zmuszeni utworzyć obóz pracy przymusowej na Sikawie w Łodzi, gdzie między innymi kierowano osoby, które zbiegły z tych przymusowych robót w głębi Niemiec. Wiele z tych osób, które znalazły się, zwłaszcza w późniejszym okresie czasu, opłaciły tą pracę utratą zdrowia czy nawet życia. Często musieli pracować w zakładach pracy, które były narażone na przykład na naloty lotnictwa alianckiego i z tego powodu też mogli stracić życie.
To jeszcze wracając do samych obozów w Łodzi, to był tylko ten obóz przy Łąkowej w Łodzi i w okolicach, bo jeszcze wyczytałam, że
Kopernika.
Chyba... Kopernika, tak, jeszcze...
Obóz w Konstantynowie.
W Konstantynowie Łódzkim, no właśnie. I jeszcze znalazłam obóz przy ulicy Spornej.
To był obóz rasowy, gdzie dokonywano selekcji rasowej, gdyż Niemcy dążyli generalnie do zniemczenia Łodzi jako miasta, które zostało włączone bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej. To zniemczenie, ta germanizacja miała odbywać się w różnorodny sposób. Częścią tej polityki germanizacyjnej było właśnie wysiedlanie ludności polskiej i sprowadzanie kolonistów niemieckich, ale pewnym elementem, ważnym elementem tej germanizacji było zniemczanie ludności polskiej. Niemcy co prawda dążyli przede wszystkim do tworzenia niemieckiej listy narodowościowej, tak zwanej Volkslisty, która składała się z czterech grup. Dwie pierwsze grupy to były osoby niewątpliwie narodowości niemieckiej, które znały język niemiecki, miały niemieckie pochodzenie, przyznawały się do kultury niemieckiej. Natomiast grupa trzecia i czwarta to były osoby w jakiś sposób z Niemcami spokrewnione, często małżonkowie osób narodowości niemieckiej, bądź osoby pochodzenia niemieckiego, ale spolonizowane. W Łodzi około 20 tysięcy takich osób się znalazło. Poza tym Niemcy dążyli do rabunku dzieci polskich, które pozbawione opieki czy oderwane od opieki swoich polskich rodziców kierowane były na zniemczenie, na adopcję, tak zwaną adopcję do rodzin niemieckich. To miało wszystko w sumie doprowadzić właśnie do umocnienia tego niemieckiego, germańskiego żywiołu kosztem ludności polskiej.
Przez pewien czas też funkcję obozu pełniło późniejsze rozszerzone więzienie policyjne na Radogoszczu, ponieważ tę funkcję więzienia pełniło ono dopiero od lipca 1940 roku, a wcześniej, na samym początku, we wrześniu, październiku, trzymano tam żołnierzy, Polaków jako jeńców, a następnie właśnie od mniej więcej końca października, początku listopada do końca czerwca 1940 roku właśnie był to teren obozu. I tam też zresztą umieszczono te osoby w początkowej fazie, które w grudniu 1939 roku zostały z osiedla Montfiła Mireckiego zabrane, wysiedlone.
I te pojedyncze przypadki.
Właśnie te osoby początkowo trafiły do obozu wtedy jeszcze na Radogoszczu. Zresztą co do postaw przyjmowania Volkslisty, czy też chęci germanizowania się, te postawy były bardzo różnorodne, ponieważ część Polaków oczywiście z różnych powodów podejmowała taką decyzję, ale zdarzały też się przypadki odwrotne, jak jeden z mieszkańców osiedla Montfiła Mireckiego, grafik Karol Hiller, który był Niemcem z pochodzenia i po wkroczeniu Niemców do Łodzi zaproponowano mu oczywiście to, żeby on afiszował się, przyznał się do swojego niemieckiego pochodzenia, odmówił, skutkiem czego trafił właśnie do obozu w Radogoszczu, został skazany w szybkim procesie i na karę śmierci, która została wykonana 20 grudnia 1939 roku.
Przecież część tej polskiej inteligencji, która została stracona, to też były aresztowania chyba jeszcze wcześniej, tak? To był listopad, to już 1939 roku.
No
też tak, właśnie częściowo,
która,
to byli też mieszkańcy osiedla przecież, tak? Czy to też już nie był jakiś sygnał, że takie rzeczy będą się działy.
Do działań przeciwko polskiej inteligencji dochodziło w sposób zorganizowany, bo nie tylko w Łodzi, ale i w innych miastach okupowanych przez Niemców. Z prostego powodu ta grupa społeczna traktowana była jako potencjalnie niebezpieczna. Ludzie inteligentni, którzy mogli stanowić zalążek jakiegoś sprzeciwu. Zresztą Niemcy tworzyli również listy osób, które były związane z wojskiem, z policją, właśnie przedstawicieli ludzi nauki, kultury.
To jeszcze pewnie przed wojną, tak? Oni wtedy mieli gotowe.
Również
tak?
Przed wojną, ale i na początku wkraczając, okupując Polskę, no, do tych miejscowości, do których wkraczali, starali się tam tego typu listy tworzyć. One miały podstawowy cel wytypowania ich zdaniem wrogich wobec nich osób. Często niestety później skutkujące tym, że te osoby były aresztowane i traciły życie w wyniku osadzania ich w obozach, więzieniach albo w jakichś akcjach, gdzie dochodziło do masowych rozstrzeliwań, tak jak w lasach ludźmierskich pod Łodzią.
Co jeszcze działo się w ramach tej germanizacji poza wysiedleniami?
Tak jak mówiłem, dotąd wysiedlenia w dwóch kierunkach, właśnie do generalnego gubernatorstwa, jak i na przymusowe roboty do Niemiec, osadnictwo niemieckie, z tym, że musimy również podkreślić, że to osadnictwo niemieckie dotyczyło nie tylko Niemców, którzy przybywali z Rzeszy Niemieckiej, to był głównie aparat urzędniczy, policyjny z rodzinami, ale Niemcy podjęli również starania o ściągnięcie ludności niemieckiej z innych krajów europejskich i na podstawie porozumień ze Związkiem Sowieckim jeszcze w 1939 roku sprowadzili Niemców z sowieckiej strefy wpływów, którą uzyskali na podstawie tego słynnego, sławetnego układu Ribbentrop-Mołotow. Otóż na tej podstawie ściągnięto do Łodzi między innymi Niemców bałtyckich z dwóch krajów, z Estonii i z Łotwy. I właśnie na osiedlu Montfiła Mireckiego osiedlano między innymi Niemców pochodzących z Rygi czy Stalina. Znaleźli się w regionie łódzkim, także w Łodzi, Niemcy z Wołynia, z Podola, z Galicji Zachodniej czy Małopolski Wschodniej, którzy zostali właśnie przy zgodzie władz sowieckich właśnie przesiedleni z tamtych terenów na tereny wcielone bezpośrednio do Rzeszy. I kolejną właśnie odsłoną tej akcji germanizacyjnej to była próba właśnie rabunku dzieci polskich, czy zachęcenia Polaków do wpisywania się na niemiecką listę narodowościową. Z tym, że tu warto podkreślić, że jeśli chodzi o krajwarty, do którego należała Łódź, tu Niemcy prowadzili pod przewodnictwem Artura Greisera, namiestnika tego krajwarty, specyficzną politykę właśnie germanizacyjną. O ile na Pomorzu, na Śląsku tamtejsi wielkorządcy niemieccy starali się również zapisywać na Volksliste również Polaków, uważali, że wszelkie środki, aby zwiększyć ten żywioł niemiecki, są dopuszczalne i nawet przymykali oko na fakt, że te osoby nie miały kropli krwi w swoich organizmach, to w łódzkim rzecz wyglądała inaczej, ponieważ Greiser uważał, że właśnie nie powinno dochodzić do mieszania tej lepszej krwi germańskiej, niemieckiej z polską. A więc ta liczba tych Volksdeutschy, którymi byli rodowici Polacy, była stosunkowo niewielka. Trzeba też wskazać, że wśród Polaków nie było chętnych w ogóle do zapisywania się, ponieważ no jednak te nastroje patriotyczne dominowały te 20 lat niepodległej, suwerennej Polski, spowodowały, że społeczeństwo było przywiązane do swojego państwa i uważało tą sytuację tragiczną w Łodzi jednak za sytuację przejściową, która ulegnie zmianie. Niemcy wojnę przegrają.
Czy można powiedzieć, że też wprowadzenie powszechnie niemieckiego nazewnictwa też było takim elementem germanizacyjnym?
Tak, oczywiście. Nastąpiła od pierwszych dni okupacji nastąpiła taka powierzchowna germanizacja miasta, która miała polegać na zmianie nazw ulic, likwidacji wszelkich napisów polskich. Całkowicie zostało zlikwidowane polskie życie społeczne i kulturalne, zamknięto wszystkie gazety, zlikwidowano polskie szkolnictwo wszystkich szczebli, od podstawowego po średnie. Nastąpiła likwidacja prawie całkowita polskiego życia religijnego, katolickiego, ponieważ w Łodzi Niemcy pozwolili tylko na funkcjonowanie dwóch kościołów, czy trzech kościołów, na wielkie kilkuset tysięczne miasto. A więc można powiedzieć, że Nastąpiła tu kompletna próżnia, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, próżnia oświatowa, kulturalna, religijna, która celowo została spowodowana, aby właśnie zacierać ślady w ogóle, że to miasto kiedykolwiek było polskie. No, ukoronowaniem tego była zmiana nazwy miasta na Litzmannstadt. Honorowano tu generała Litzmana, niemieckiego generała z okresu I wojny światowej, który zresztą po wojnie stał się gorliwym zwolennikiem hitleryzmu.
Panie profesorze, czy tak procentowo możemy określić, chociaż nie wiem, w przybliżeniu, ile osób w takim razie z Łodzi wywieziono?
Liczba ludności Łodzi pod koniec okupacji w porównaniu do okresu przed okupacją uległa drastycznej zmianie. Pozostało tylko około 800 Żydów z 233 tysięcy Żydów, którzy mieszkali w naszym mieście w momencie wybuchu wojny. Liczba ludności niemieckiej z około 67 tysięcy w momencie wybuchu wojny wzrosła do około 140 tysięcy w 1944 roku przed zakończeniem okupacji niemieckiej. Natomiast jeśli chodzi o ludność polską, to jej liczba spadła około, ja szacuję, około 190 tysięcy podczas tych 4 lat okupacji.
Z obliczeń historyków, do których dotarłam, podawana jest liczba około 47 tysięcy Polaków, ściśle właśnie wywiezionych, a więc w tej formule nie jakiejś innej form represji, tylko samej wywózki z Łodzi. Szacuje się około 47 tysięcy, ale oczywiście jest to dosyć trudne do ustalenia, ponieważ no, część przemieszczeń ludności nie była formalnie odnotowana, więc to też utrudnia takie dokładne obliczenia. Natomiast z całego kraju Warty, do którego należała Łódź, około 280 tysięcy Polaków zostało wywiezionych.
Wiadomo, ilu mieszkańców wróciło po wojnie na osiedle Montfiła, czy nie prowadzono takich szacunków?
Ja nie znam takich obliczeń, natomiast ze wspomnień wynika, że mieszkańcy ci wracali, często jeszcze zastawali te mieszkania ze śladami bytności, pozostałości poprzednich lokatorów, którzy je zajęli, czyli Niemców. Ci, ewakuując się w pośpiechu, zostawiali te mieszkania po prostu w takim stanie zagospodarowania takiego codziennego, nazwalibyśmy. Natomiast jaka to liczba, to niestety takich szacunków nie znam.
Moimi gośćmi byli Joanna Żelazko i Janusz Wróbel z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A już za chwilę serwis informacyjny, a potem zaproszę do studia reportażu i dokumentu.